podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Tak jak się rozpoczyna grudzień, powoli słyszymy w radiu jakieś świąteczne piosenki. Zawsze mi się przypomina bardzo taka charakterystyczna świąteczna piosenka Driving Home for Christmas. Bardzo ją zresztą lubię i myślę sobie, że te powroty na święta to jest taka rzecz naturalna, zwłaszcza dla studentów. Sama byłam studentką mieszkającą poza miejscem zamieszkania. I to było coś nadzwyczajnego, kiedy wracało się faktycznie do domu na święta. Nie wiem, jak teraz to wygląda, czy też jest to rodzaj pewnej uroczystości i te powroty na święta są szczególne.
Wszystkie możliwe badania pokazują, na przykład Centrum Badań Opinii Społecznej co 2 lata pyta Polki i Polaków o to, czy święta są dla nich ważne i czy wtedy spotykają te Bożego Narodzenia i czy spotykają się ze swoimi rodzinami. I właściwie większość, i to taka znaczna, ponad 90%, to nawet trochę rośnie, obserwując ostatnie lata, czyli teraz wynik z 2019 roku, przedpandemiczny, był 95% osób mówi, że jest to ważne, że jest to święto rodzinne, nawet bardziej niż religijne, jako taki pierwszy przymiotnik i że spędza się te święta z rodziną, więc też młodzi ludzie, czy część pewnie migrantów, migrantek na święta do Polski wraca, chociaż no powiedziałam o pandemii, ona tu na pewno mocno zmieniła czy zagraża temu zwyczajowi powrotów, bo nie wiadomo, czy polecimy, ani czy wrócimy z powrotem.
No tak, rzeczywiście to jest czynnik, który obarczony jest dużą niewiadomą. My będziemy rozmawiać jeszcze, pani doktor, o tym, jak my podchodzimy do świąt, czy rzeczywiście święta dla nas są głównie przeżyciem religijnym, czy nie, w przyszłym tygodniu, ale ja o tych powrotach to tak trochę podchwytliwie może, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o tak zwanym boomerangingu, czyli o powrotach dzieci do domu. Pani bada od jakiegoś czasu, jest współbadaczką w takim projekcie Puste Gniazdo i odwołamy się trochę też do doświadczeń francuskich. Spędziła pani jesienią jakiś czas we Francji, żeby przyglądać się badaniom francuskim.
Tak, przyglądamy się, znaczy współpracujemy z ośrodkiem przy Uniwersytecie Paryskim, który nazywa się Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi i w tym projekcie o pustych gniazdach i że cię nie opuszczę aż do śmierci, którego jestem kierowniczką, mam przyjemność też zarządzać, zaprosiłam tą grupę Francuzów do wspólnych badań i w zeszłym roku, gdy prowadziliśmy badania wśród rodzin, rodziców, dzieci, dorosłych wyjeżdżających z domu, no udało nam się powtórzyć bardzo podobne badanie we Francji, czyli Francuzi o to samo pytali francuskie rodziny. I tam rzeczywiście wątek boomerangingu, on ma takie szersze znaczenie, bo chodzi o badania, które przyglądają się powrotom takiej sytuacji jojo, ona też tak w literaturze socjologicznej się nazywa, czyli temu, że młodzi ludzie wyprowadzają się z domu, a potem wracają znowu i to nie tylko na święta, no bo tu bardziej możemy mówić pewnie o odwiedzinach, chociaż na niektórych z nich czekają przecież gotowe, posprzątane pokoje, ale wracają na nie wiadomo jaki czas. Taki boomeranging w definicji socjologicznej będzie dotyczył powrotu ponownego po jakimś dłuższym czasie nieobecności na przynajmniej 4 miesiące, czyli nie na wakacje między letnim a zimowym semestrem, no tylko z powrotem do rodziców jako kolejny etap dorosłości, wchodzenia w dorosłość, układania sobie życia na przykład po studiach, na przykład przy zmianie pracy, na przykład przy reorganizacji życia rodzinnego, jakim może być rozpad związku.
Czy dzieci we Francji szybciej opuszczają domy rodzinne? Jak to wygląda? Czy szybciej się usamodzielniają, szukają własnego miejsca, własnego mieszkania, czy wynajmują z przyjaciółmi? Czy to jest porównywalne jakoś?
Widać taką dosyć znaczącą różnicę w latach polskiej młodzieży w stosunku do francuskiej. To około 3-4 lata później dzieje się w Polsce taka statystyczna wyprowadzka młodej osoby z domu rodzinnego. Ale oczywiście badania statystyczne to jedno, a życie no, układa się w bardzo różne scenariusze, czyli gdy pytamy rodziców, kiedy dzieci wyprowadziły się z domu, albo dorosłych ludzi, kiedy to nastąpiło, no to też nie zakładamy tego zjawiska powrotu, prawda? Część z osób może po tej wyprowadzce do domu wrócić, ale rzeczywiście we Francji jest to około między 23,5-24,5 lat, mężczyźni troszeczkę później niż kobiety. W Polsce jest to później około 27 roku życia.
To jest ciekawe, że ta dysproporcja wiekowa jest jednak między kobietami a mężczyznami taka dość znacząca.
Ona wynika pewnie z różnych czynników. Jak popatrzymy na wiek zawierania małżeństw, na wiek urodzenia pierwszego dziecka, no to u kobiet dzieje się to rok, dwa wcześniej, ale też może dlatego, że statystycznie partnerzy są o rok, dwa starsi, więc to wszystko takie naczynia połączone. Myślę, że we Francji mamy, porównując te wyprowadzki dzieci, więcej przykładów wyprowadzki, która wiąże się z usamodzielnieniem i życiem jako singiel, singielka, tak procentowo. A w Polsce takie definitywne wyprowadzenie z domu jeszcze cały czas częściej związane jest z wyprowadzeniem się razem z partnerem, partnerką. Już rzadziej z urodzeniem dziecka i ślubem od razu, ale jednak jest to początek budowania życia we dwoje, bardziej niż budowania życia samodzielnego.
Czyli takie wicie własnego gniazda to jest początek.
Można tak powiedzieć, chociaż rzeczywiście my tu dużo współpracujemy też na poziomie badań, które w ogóle dzieją się w Polsce i we Francji, badań nad młodzieżą, nad tym, że wchodzenie w dorosłość dzisiaj mocno nam się, można powiedzieć, rozczłonkowało, sfragmentaryzowało, czyli że o ile kiedyś takie markery wchodzenia w dorosłość, pierwsza praca, ślub, urodzenie dziecka, wyprowadzka, właściwie następowały w jednym momencie i stanowiły no, taką mocną linię odcięcia od tego, że teraz młodzi ludzie są już dorośli, to dziś mówimy o bardzo skomplikowanym, długim etapie młodej dorosłości, gdzie momenty, te markery, te kamienie milowe się trochę przeplatają jedne między drugimi i wcale nie muszą wszystkie nastąpić. To znaczy wiemy już, to statystyka i demografia pokazuje, że u części osób one nigdy nie nastąpią, prawda? Że część osób nie wyjdzie za mąż, część osób nie będzie miała dzieci, natomiast w jakiś sposób się usamodzielnią. Mamy dalej w Polsce zjawisko całkiem jeszcze powszechne, mieszkania młodych ludzi nawet z małym dzieckiem przez trochę z rodzicami, na przykład w oczekiwaniu na nowe mieszkanie, które się remontuje albo buduje. Takie sytuacje mają rzadziej miejsce na przykład we Francji, ale no tu też jak popatrzymy na średni wiek rodzenia dzieci czy wychodzenia za mąż, no to on z kolei we Francji jest wyższy. Prawdopodobnie te zmiany, które dzieją się w Polsce, gdzieś będą przypominać model francuski, bo wskazują na to porównania i innych aspektów naszego życia.
Słowo bumeranging, bo o bumerangingu mamy dzisiaj rozmawiać i rozmawiamy, jest czy było obarczone takim negatywnym wydźwiękiem. Teraz z powodu pandemii chyba się trochę zmieniło.
No właśnie, o tym chyba warto by powiedzieć, że zjawisko powrotów takich covidowych na trochę, na nie wiadomo ile, nagłych, niezaplanowanych, ale no, których wielu z nas uczestniczyło, czyli powrotów dzieci studiujących lub mieszkających w innym mieście do domu, bo na przykład była możliwość pracy zdalnej. No jest to globalne zjawisko i w takich naszych dyskusjach w zespole polsko-francuskim nad tym, jaka przyszłość, jakie zmiany mogą z tego wynikać, przewidujemy, że rzeczywiście oswoimy trochę to zjawisko. To znaczy wcześniej bumeranging, czyli sytuacja powrotu dorosłego dziecka do domu, no czasem wiązała się z przyznaniem się do jakiejś porażki, do nieporadzenia sobie, z trudnościami finansowymi, czy właśnie z trudnościami w ułożeniu sobie życia osobistego. Upowszechnienie tego zjawiska dało nam, myślę, taki przykład poczucia, że ta rodzina pochodzenia to dalej miejsce i przestrzennie, i jeśli chodzi o relacje, w którym możemy sobie pomóc, w którym możemy prosić o na chwilę takie ścieśnienie się czy bycie razem, no bo sytuacja pandemii wywołała w nas takie pewnie dobre intencje tego, że zróbmy tak, by było bezpieczniej, by było lepiej, by było zdrowiej, zadbajmy o siebie, no też w tym sensie takich rodzinnych relacji. I wydaje nam się, gdy analizujemy to zjawisko właśnie w naszym gronie badawczym, że wpłynie to mocno na takie oswojenie może nawet na taki zwyczaj. Wielu rodziców w naszych badaniach pustego gniazda mówi, że tak, że wyprowadzka jest definitywna, ale dzieci wiedzą, że zawsze mają tu swoje miejsce, że zawsze dom na nich czeka. Nie zawsze odzwierciedla się to w przestrzeni. Pokoje dzieci, tak jak już opowiadałam kiedyś opowiadając o tym projekcie, zmieniają się i zaczynają być w różny sposób używane, ale myślę, że dużo młodych osób wychodzi z domu ten pierwszy raz na studia czy do pracy, wyjeżdżając, migrując do pracy, no z takim przeświadczeniem, że to jeszcze dalej jest chociaż tak trochę mój dom i że mogę do niego wrócić. I to pandemia ugruntowała.
No tak, teraz też zmieniły się realia, bo jednak część młodych ludzi rozpoczyna studia online, niestety. Być może to też zmieni jakoś rzeczywistość i przyzwyczajone do bycia w domu będą dalej w tym domu funkcjonować. Nie wiem, jak to wpłynie. Pewnie takich badań jeszcze nie ma, ale ktoś kiedyś się nad tym pochyli.
No to studiowanie online jak najbardziej jest konsekwencją pandemii. Myślę, że nie wymyślilibyśmy tego bez jej udziału i oczywiście takie kalkulacje finansowe rachunków domowych, przecież wielu rodziców wspiera studiujące dzieci, no pokazywało, że czy nas stać na to, żeby wynajmować jeszcze jedno miejsce, skoro możesz uczyć się z domu. I tu pewnie, bo to widać też i w naszych badaniach, no odpowiedzi będą różne. To nie tak, że we wszystkich rodzinach powroty okazały się sielanką i że wszyscy wieczorami przy kominku grali w gry planszowe. Związane one były z jednej strony z powrotem do miłych sytuacji rodzinnych, ale z drugiej z powrotem do sytuacji trudnych czy konfliktowych. Także z takich sytuacji pewnie niektórzy chcieliby się jak najszybciej wyrwać. W części domów, tak jak przyglądamy się, to widać dosyć mocno, że sytuacja powrotu pozwoliła doprowadzić pewne takie urwane wątki rozmów czy urwane wątki relacyjne do końca. Nawet niektórzy respondenci mówili o tym, że to był taki wspaniały czas, gdzie można było dokończyć podjęte wcześniej myśli czy podjęte wcześniej sytuacje i że to dobrze. Część rodziców mówiła o tym, że odczuwała bardzo dużą taką tęsknotę za tym pełnym gniazdem i właśnie ten czas COVID-u czy tego uczenia się w domu dzieci podczas pandemii wpłynął na to, że na chwilę znowu było jak dawniej. Ale w sumie, przynajmniej w takich przypadkach, które mieliśmy przyjemność spotkać w Polsce, tych powrotów covidowych, no jednak wszyscy mówili o tym, że teraz to już definitywnie widać, że pewien etap życia w tym pełnym gnieździe się skończył i że to dobrze, że dzieci owszem wiedzą, że mogą wrócić, no ale dobrze, że mają też gdzie wyjechać.
Czyli takie bardzo zdrowe podejście do tematu.
Myślę, że w części rodzin ta pandemia dała możliwość takiego ozdrowienia relacji, a w innych, gdzie one już w trakcie wyprowadzki były trudne, my mniej spotykamy w badaniach jakościowych, w których przypomnę odwiedzamy ludzi w domach, mniej spotykamy takich trudnych relacji. No rzadko respondenci czy respondentki przechodzący kryzysy życia rodzinnego chcą się takimi opowieściami dzielić, więc tu można tylko domniemywać na przykład po wskaźnikach wzrostu przemocy domowej, po wskaźnikach wzrostu nierówności ze względu na płeć w domach, że takie uwięzienie w domach, zatłoczenie domu, ja też kiedyś opowiadałam o tym domu zmęczonym, domu zużytym w czasie pandemii, no bardzo mogło niektórych poharatać i pokrzywdzić i pewnie następny raz w razie, oby nie było kolejnego lockdownu, no wiedza o tym, że jednak do domu rodzinnego nie wrócę, bo to będzie zagrażało i mi, i naszym relacjom, no to też możliwe, że taka sprawdzona wiedza, no bo tego doświadczyliśmy.
Czy to jest zjawisko masowe, boomeranging? Czy są też jakieś badania, które pokazują, jak to wygląda procentowo?
W Polsce tych powrotów dzieci do domów statystycznie niespecjalnie się liczy. To właśnie Francuzi są tym bardziej zaawansowani i pokazują, że około 20% młodych ludzi w trakcie po tej pierwszej wyprowadzce czy po drugiej wyprowadzce w czasie tego życia dorosłego no, wróciło do domu na jakiś czas. No to stosunkowo dużo. Przypomnijmy jednak, że w Polsce w dalszym ciągu według danych GUS-u ponad 40%, to chyba 46% młodych ludzi pomiędzy 29 a 34 rokiem życia mieszka stale z rodzicami. Tu też oczywiście dane mogą być troszeczkę zakłamane przez bycie zameldowanym u rodziców, a mieszkanie gdzieś tam na trochę właśnie na studiach w innym miejscu. No ale skala zjawiska pewnie nie będzie tak wysoka ze względu na to, że ci młodzi ludzie nadal są bardzo z domami rodzinnymi związani.
Zastanawiam się, jaka jest pokusa dla młodych ludzi, którzy mają uczelnie na miejscu, czyli w wielkich miastach i w dużych miastach, a są młodzi ludzie zmuszeni opuszczać miasto i dom rodzinny, bo po prostu nie ma uczelni wyższych.
Tak. I tutaj pierwsza fala pandemii, może początek drugiej, jeżeli Państwo pamiętają, czyli semestr letni w roku 2020 i zimowy też w tym samym roku, to był taki czas, gdzie osoby dojeżdżające na studia podejmowały decyzję o tym, czy zostawać w swojej miejscowości z dala od mimo wszystko tego nowego towarzystwa studiującego i być dalej w domu, w swoim pokoju, w którym mieszkali aż do matury, czy odważyć się i jak zaczęły otwierać się miejsca pracy, takie związane z usługami, z gastronomią, ze sprzedażą, w których dorabiają sobie studenci, czy mimo, że online, to nie lepiej jednak być w dużym mieście, tam gdzie jest praca, tam gdzie są znajomi, tam gdzie nawet jak nie na uczelni, to życie towarzyskie może chociaż trochę się dziać. I widzimy, że dużo osób może nie na pierwszym roku, ale na drugim, trzecim i dalej roku studiów takie decyzje podejmowało, chcąc mimo zdalnej edukacji jednak ten krok wyprowadzki mieć dokonany.
Bo dla wielu ludzi jest to pewnie też wyjście ze strefy komfortu. Myślę o ludziach opuszczających rodzinne gniazdo. Taka konfrontacja z wyobrażeniem i z własną dorosłością też jest ciekawa bardzo.
Na pewno to wyjście ze strefy komfortu, ale z drugiej strony niestabilność i takie wahania w tą i z powrotem, czyli taki covidowy efekt jojo, to również sytuacja trudna, wpływająca na złe samopoczucie psychofizyczne. Tak myślę i wiem, że wiele osób podjęło decyzję, że mimo pandemii, lockdownu, warto trzymać się planów, i mieszkać już samodzielnie tam, gdzie wyjechali.
Pani doktor, zastanawiam się, kiedy będziemy mogły dokonać podsumowania tego projektu, bo on trwa już bodajże 2 lata, tak? Jak nie dłużej? Zaczął się przed pandemią.
Tak, praca naukowa to niestety nie dzieje się tak jak pewnie niektóre tematy medialne w jeden dzień. Projekt jest zaprogramowany na 3 lata, a przez pandemię na pewno będzie przedłużony na 4 i badania trwają około 2-3 lat, proces analizy to około roku. Różne tematy, różne wątki tu się będą pojawiały, nie mówiąc już o całym procesie redakcyjnym, wydawniczym. Jeden temat to dla nas przeważnie około 5 lat pracy.
Bardzo mnie to cieszy, skądinąd, bo to dla mnie też nieustająca inspiracja i myślę, że będziemy wracać jeszcze do projektu i te wątki, które się pojawiają. Być może też takie nieoczekiwane dla Państwa, jak Państwo to badają, to musi być też ciekawe przy projekcie, że są jednak niewiadome, czy niespodzianki, czy rzeczy, które zupełnie nie były brane pod uwagę.
Tu dzisiejszy temat, czyli wątek boomerangingu ze względu na pandemię, o której my sobie rozmawiamy, to właśnie taki temat w 2019 roku, gdy projekt się zaczynał, nie mówiąc już o tym, gdy go składałam i przygotowywałam, to też dobre 2 lata zajęło, to nikt nie przewidywał, że taki, można powiedzieć, eksperyment społeczny się zadzieje, więc to też dobrze, że daliśmy radę i we Francji, i w Polsce podchwycić ten nowy wątek, przyjrzeć się mu. Teraz jesienią zaprosiliśmy studentów i studentki tak z Polski i z Francji, żeby pochylili się nad tym tematem jeszcze mocniej i mają takie zadanie semestralne, że właśnie będą w swoim otoczeniu to zjawisko badać. Ułożyliśmy wspólny scenariusz, taki sam dla polskiej i francuskiej sytuacji. I o tych wynikach też chętnie pewnie gdzieś za około rok opowiem.
Bardzo się cieszę. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.